Jeszcze niedawno po Rafako miały zostać tylko puste hale. Dziś te same tereny mają stać się nową fabryką Jelcza i ważnym zapleczem dla polskiej armii. Żabka miała wejść w nowy biznesowy etap, ale japoński Seven & Holdings w ostatniej chwili wycofał się z zakupu sporego pakietu akcji spółki. Powód jest prosty. Strony nie dogadały się co do ceny. Giełda kryptowalut BitMEX kończy działalność. To symboliczny koniec giełdy, która przez lata była synonimem lewarowanego handlu Bitcoinem. Porsche jeszcze niedawno było jedną z najmocniejszych marek Volkswagena. Dziś zamiast rekordów są grupowe zwolnienia, cięcia kosztów i coraz większy kryzys całego koncernu. Novo Nordisk, czyli producent słynnego leku na cukrzycę Ozempic, przechodzi do ataku i pozywa swojego konkurenta Eli Lilly. Stawką jest nie tylko spór o reklamy, ale też dominacja na rynku leków na odchudzanie. AMD wykonuje mocny ruch w wojnie o sztuczną inteligencję. Umowa z Anthropic może otworzyć firmie drogę do interesów liczonych już nie w milionach, ale w dziesiątkach miliardów dolarów. Rynki od zera, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń ze świata giełdy i gospodarki z ubiegłego tygodnia. Zapraszam.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Jeszcze niedawno wydawało się, że po Rafako zostaną przede wszystkim puste hale i historia upadłego zakładu. Teraz te same tereny mają dostać zupełnie nowe życie. W Raciborzu ma powstać fabryka Jelcza, w której będą produkowane ciężarówki dla polskiej armii, a wartość całej inwestycji przekroczy 756 milionów złotych. To ma być jeden z ważniejszych projektów związanych z rozwojem produkcji wojskowej w Polsce. Zamiast niewykorzystanych obiektów ma pojawić się zakład, który zwiększy możliwości jednego z najważniejszych krajowych producentów pojazdów dla wojska. Plan jest konkretny, bo docelowo nowa fabryka Jelcza w Raciborzu ma być w stanie produkować około 700 pojazdów rocznie. Ale ta historia nie zaczyna się dopiero teraz. Pierwsze działania już zostały wykonane. W czerwcu tego roku Jelcz uzyskał tytuł prawny do części aktywów należących wcześniej do masy upadłości Rafako. Teraz spółka przygotowuje przejęte przestrzenie do nowej roli. Dzierżawione hale produkcyjne są dostosowywane do wymogów planowanej działalności operacyjnej. To właśnie w tych obiektach ma w przyszłości ruszyć produkcja nowych pojazdów. Za inwestycją stoją również niemałe pieniądze. W marcu Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Jelcz podpisały umowę inwestycyjną wartą ponad 756 milionów złotych. Środki mają pochodzić z Funduszu Inwestycji Kapitałowych i zostaną przeznaczone na budowę nowej fabryki oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych spółki. Na tym jednak zmiany wokół Jelcza się nie kończą. Na początku lipca spółka ogłosiła zamiar połączenia z RFK. Jest to firma, która produkuje m.in. konstrukcje stalowe oraz komponenty dla przemysłu zbrojeniowego. Z kolei sam Jelcz jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej i zajmuje się przede wszystkim produkcją samochodów ciężarowych dla polskiego wojska. Omawiana inwestycja pokazuje, jak może zmienić się los jednego miejsca. Tereny kojarzone z upadkiem przemysłu mają stać się zapleczem dla produkcji wojskowej. Racibórz ma dostać nową przemysłową rolę, a Jelcz ma zwiększyć skalę działania właśnie tam, gdzie jeszcze niedawno przyszłość wyglądała zupełnie inaczej. To miał być duży ruch wokół Żabki, ale Seven & Holdings nagle się wycofało. Japoński koncern detaliczny rezygnuje z zakupu akcji Żabki, choć nadal nie skreśla Europy jako miejsca do kolejnych biznesowych ruchów. W sobotę spółka przekazała, że wciąż szuka możliwości rozwoju na tym rynku. Jednocześnie zaznaczyła, że nie udało się jej dojść do porozumienia ze sprzedającymi na takich warunkach, które w jej ocenie najlepiej zabezpieczałoby interesy akcjonariuszy oraz pozostałych partnerów. I właśnie ten brak zgody pogrzebał całą transakcję. Stawka była wysoka, bo jak podała japońska agencja Kyodo, planowana inwestycja w grupę Żabka liczona była w kilkuset miliardach jenów, miała pomóc koncernowi mocniej wyjść poza obszary, na których dziś jest najmocniejszy, czyli Amerykę Północną i Azję. Jeszcze 16 lipca dziennik biznesowy Nikkei informował, że Seven & Holdings była już na końcowym etapie uzgodnień dotyczących inwestycji w grupę Żabka. W nieoficjalnych doniesieniach pojawiał się wtedy scenariusz zakupu od funduszy i innych podmiotów kilkudziesięciu procent udziałów. Sama wartość całej operacji również była szacowana na kilkaset miliardów jenów, czyli miliardy złotych. Natomiast jeśli chodzi o grupę Żabka, dla przypomnienia, spółka weszła na warszawską giełdę w październiku 2024 roku. Na koniec marca tego roku sieć miała już w Polsce i w Rumunii 12 750 sklepów. Plan się nie domknął, Japończycy się wycofali, a wszystko rozbiło się, jak to często bywa, o kwestię ceny. Kiedy z rynku znika giełda, która przez lata była jednym z symboli handlu bitcoinem, to znak, że kończy się bardzo ważny etap. To właśnie jest z BitMEX, jedną z najstarszych platform instrumentów pochodnych w krypto, która ogłosiła zamknięcie działalności. To tym bardziej istotne, że była pierwszą giełdą, która wprowadziła wieczyste kontrakty futures i przez 11 lat dawała klientom możliwość grania na bitcoinie z nawet stukrotną dźwignią. Spółka podała, że właściciel i operator BitMEX, czyli HDR Global Trading Limited, po strategicznej analizie zdecydował o wygaszeniu operacji. Sama giełda ma przestać działać 23 września tego roku. W komunikacie nie było niedomówień, to trudna decyzja, ale ostateczna. Firma od razu wezwała użytkowników, by jak najszybciej zamykali pozycje i wypłacali środki. Ostrzegała też, że jeśli aktywa nie zostaną wycofane w terminie, zacznie pobierać opłaty za przechowywanie $50 miesięcznie albo 1% aktywów rocznie. W praktyce oznacza to jedno: czas na wyjście już się zaczął. Rejestracja nowych klientów została zatrzymana. Natomiast, żeby zrozumieć znaczenie tej decyzji, trzeba spojrzeć na historię BitMEX. Giełda powstała w 2014 roku, a za projektem stali Arthur Heiss, Benjamin Dellow i Samuel Reed. W 2019 roku, czyli na szczycie, platforma przekroczyła $1 bln rocznego wolumenu, co dawało jej około 57% światowego rynku kryptowalutowych instrumentów pochodnych. W lipcu 2018 roku dzienne obroty sięgały 1 000 000 bitcoinów, czyli około $8 mld, jak przypomina CoinDesk. Z czasem jednak przewaga zaczynała powoli topnieć. Udziały BitMEX przejmowały Binance i nowe zdecentralizowane platformy obrotu. Rynek się zmieniał, konkurencja rosła, a dawny lider tracił swoją pozycję. To właśnie ten spadek znaczenia doprowadził dzisiaj do decyzji o zamknięciu giełdy. BitMEX uchodził też za twórcę kontraktów futures, które dziś są standardem w lewarowanym rynku kryptowalutami. Platforma uruchomiła je w 2016 roku. CryptoQuant podał z kolei, że w 2025 roku wolumen obrotu tym rodzajem instrumentów wynosił $61.7 bln, czyli o 28% więcej niż rok wcześniej. Za sukcesem od początku ciągnęły się jednak spore problemy. Do drugiej połowy 2020 roku BitMEX nie wymagał od klientów weryfikacji KYC. Do rejestracji i handlu wystarczał zaledwie adres e-mail, co przez lata budziło niemałe kontrowersje. To był jeden z powodów, dla których w październiku 2020 roku władze USA oskarżyły twórców platformy oraz jednego z pracowników o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej i lekceważenie zasad walki z praniem pieniędzy. Sprawy cywilne przeciwko giełdzie wszczęły też CFTC i FinCEN, a finalnie nałożyły na nią $100 mln grzywny. W 2022 roku Arthur Heiss, Samuel Reed i Ben Dellow przyznali się do zarzutów w sprawie karnej. Każdy zgodził się zapłacić po $10 mln w ramach ugody i otrzymał wyrok więzienia w zawieszeniu. BitMEX kończy więc działalność z dużym ciężarem na koncie. Jest to symboliczny koniec pewnego etapu w krypto. Dawny lider schodzi ze sceny i robi to naprawdę głośno.
Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną XTB. Teraz otwierając konto z kodem 0 otrzymasz kurs inwestowania od podstaw.
Jeszcze niedawno Porsche było maszynką do zarabiania pieniędzy, dziś mówi się o tysiącach zwolnień, a problemy kultowej marki pokazują, jak poważny kryzys przeżywa cały Volkswagen. Według informacji, do których dotarł Business Insider, powołując się z kolei na niemieckie media, pracę w Porsche może stracić około 5 tysięcy osób. O planowanych cięciach dyskutowano podczas posiedzenia Rady Nadzorczej poświęconego dalszej restrukturyzacji firmy. Jeszcze kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić taki scenariusz, ponieważ Porsche należało do najbardziej dochodowych marek w całej grupie Volkswagena. Dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W ubiegłym roku marża operacyjna firmy spadła z dwucyfrowych poziomów do zaledwie 1,1%, czy mówiąc prościej, zyski mocno stopniały. Największym problemem okazały się Chiny. To właśnie tam sprzedaż wyraźnie spadła, choć przez lata był to jeden z najważniejszych rynków dla Porsche. Do tego doszły jeszcze cła oraz wolniejsze niż zakładano przechodzenie rynku na samochody elektryczne. Wszystko to przełożyło się na wielomiliardowe koszty. To zresztą nie jest pierwszy etap oszczędności. Wcześniej firma porozumiała się już w sprawie odejścia prawie 4000 pracowników. Teraz trwają rozmowy o kolejnym pakiecie cięć, a szczegóły mają zostać przedstawione w najbliższych dniach. Co ważne, problemy nie dotyczą wyłącznie Porsche. Kłopoty obejmują cały koncern Volkswagena. Od początku 2022 roku wartość jego akcji spadła o niemal 70%. Dlatego firma przygotowuje znacznie większy plan oszczędności. Zwolnienia mogą objąć nawet 100 tysięcy pracowników, a dodatkowo konieczne ma być zamknięcie 4 fabryk. Jeszcze niedawno to Porsche było symbolem sukcesu Volkswagena, dziś stało się symbolem jego dużych problemów. Novo Nordisk wchodzi dziś w otwarty spór z Eli Lilly. Duński gigant farmaceutyczny pozywa największego amerykańskiego konkurenta i daje jasny sygnał, że w walce o rynek leków na odchudzanie nie zamierza już tylko się bronić. Sednem całej sprawy są reklamy Eli Lilly. Novo Nordisk twierdzi, że Amerykanie pokazują konsumentom porównanie, które ma ich stawiać w lepszym świetle, bo zestawiają wysokie dawki swojego leku z niskimi dawkami preparatu Novo Nordisk. W ocenie Duńczyków to wprowadza odbiorców w błąd. Do sprawy zaangażowano też jeden z najmocniejszych zespołów prawnych. Inwestorzy spółki oceniają z kolei, że taki krok był potrzebny. Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy Novo Nordisk sięga po narzędzia prawne, żeby uderzyć w konkurencję. Wiosną na celowniku znalazł się Hims & Hers, czyli naśladowca, którego duński koncern pozwał o zatworzenie imitacji swojego leku na odchudzanie. Tamten spór jednak nie skończył się w sądzie. Strony dogadały się i ostatecznie zaczęły współpracować. Samo Novo Nordisk przyznało we wtorek na konferencji prasowej, że do procesu nie chciało iść z własnej woli. Firma podkreśliła jednak, że była to już ostateczność, bo amerykański konkurent nie wycofał reklam. Z punktu widzenia Novo Nordisk innego wyjścia po prostu nie było. I właśnie dlatego ta decyzja o pozwie zapadła właśnie teraz. Rynek na razie reaguje dosyć ostrożnie, choć temat od razu przyciągnął uwagę mediów w kraju i za granicą. W dniu, w którym informacja o pozwie trafiła na rynek, akcje Novo Nordisk spadły o niespełna 1,5%. Potem presja sprzedaży dalej rosła. W 3 dni kurs osunął się o około 3,7% i to na rynku, na którym i tak już było czerwono. Część inwestorów widzi w tym ruchu sygnał, że firma wreszcie gra bardziej ofensywnie. Ale pada też drugi głos. Ani cała historia inwestycyjna, ani układ sił w konkurencji nie rozstrzygną się wyłącznie w sądzie, bo liczy się nie tylko walka na pozwy, ale również na wyniki sprzedaży. W tle wraca też temat Mike'a Doosdara. Gdy niespełna rok temu ogłaszano jego nominację na szefa Novo Nordisk, firma jednocześnie obniżyła swoje prognozy. Reakcja rynku była wtedy bardzo mocna. Akcje spadły tego dnia o 30%. Inwestorzy byli zaskoczeni tym wyborem. Część z nich uznała, że był rozczarowujący i nie liczyli na to, że to właśnie on przyspieszy sprzedaż i mocniej wejdzie w amerykański rynek nastawiony na konsumenta. Sam Doosdar przy obejmowaniu funkcji mówił, że znalazł się na tym stanowisku, bo realizuje cele i wyprzedza konkurentów. O nim samym mówiono wtedy, że jest szybki, nastawiony na działanie, ambitny i pewny siebie. I właśnie taki styl dziś zaczyna być widoczny w zachowaniu całej spółki. To już nie są ciche ostrzeżenia konkurencji, to jest twarda odpowiedź i bardzo możliwe, że to dopiero początek. AMD rzuca wyzwanie NVIDII w walce o rynek sztucznej inteligencji. Producent chipów zawarł umowę z Anthropiciem, twórcą modelu Claude, w ramach której sprzeda mu serwery AI warte dziesiątki miliardów dolarów, a dodatkowo może zainwestować w firmę nawet 5 miliardów dolarów. To kolejny sygnał, że wojna o sztuczną inteligencję coraz bardziej przenosi się na poziom infrastruktury. Największe firmy technologiczne potrzebują ogromnej mocy obliczeniowej, a producenci układów walczą o to, kto dostarczy sprzęt potrzebny do rozwoju AI. Skala współpracy z Anthropic robi niemałe wrażenie, bo firma ma kupić do 2 gigawatów najnowszych układów AMD, a pierwsze dostawy mają rozpocząć się w pierwszej połowie 2027 roku. Dla porównania przedstawiciele AMD wskazywali wcześniej, że 1 gigawat mocy obliczeniowej potrzebnej dla AI może kosztować dziesiątki miliardów dolarów. Taka ilość energii wystarczyłaby mniej więcej do zasilenia około 750 tysięcy amerykańskich domów. Dla Anthropic najważniejszy jest dostęp do większej mocy obliczeniowej. Firma szybko rozwija swoje usługi, ale musi radzić sobie z ograniczeniami infrastruktury. Anthropic już wcześniej szukał dodatkowych zasobów. W maju firma wynajęła pełną moc centrum danych SpaceX Colossus One w Memphis, które wykorzystuje ponad 220 tysięcy procesorów NVIDII i zapewniło jej dodatkowe 300 MW mocy obliczeniowej. O współpracy z Anthropic rozmawia również Meta Platforms. Potencjalna umowa dotycząca wynajęcia mocy obliczeniowej może być warta nawet 10 miliardów dolarów w ciągu 2 lat. AMD nie ogranicza się jednak tylko do Anthropic. W październiku spółka podpisała wieloletnią umowę z OpenAI, która również ma przynieść dziesiątki miliardów dolarów rocznych przychodów. Porozumienie daje twórcy ChatGPT możliwości zakupu około 10% akcji AMD. Jak widać, wyścig o sztuczną inteligencję coraz mniej przypomina walkę wyłącznie o najlepsze modele. Dzisiaj kluczowa jest infrastruktura, a AMD właśnie wykonało ruch, który ma zmienić układ sił na rynku zdominowanym przez NVIDIA. To wszystko w dzisiejszym odcinku Rynków od Zera. Do zobaczenia za tydzień.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.